Język u ognia, przyjdź i płoń w naszych sercach. Duchu miłości przemieniaj nas. Swe pocieszenie
Pisma Świętego to temat, który dziś podejmujemy. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. Za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie jego dzieł. Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach. Jest to porządek objawienia Bożego. Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Czyni to, objawiając swoją tajemnicę, swój dobrotliwy zamysł, który odwiecznie zawarł w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawił w pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Stąd w tym rozdziale drugim, gdy poznajemy wyznanie naszej wiary, gdy przygotowujemy się do poszczególnych jego artykułów, rozważyliśmy objawienie Boże, również rozważyliśmy przekazywanie objawienia Bożego w artykule drugim, w artykule trzecim Pismo Święte. I tutaj już były takie działy jak Chrystus jedyne, Słowo Pisma Świętego, Duch Święty interpretatorem Pisma Świętego, oczywiście natchnienie i prawda Pisma Świętego. I dziś mamy kanon Pisma Świętego. Poruszymy też Pismo Święte w życiu Kościoła, aby przejść do kolejnego rozdziału. Człowiek odpowiada Bogu. Właśnie odpowiada Bogu na to objawienie się Pana Boga. A zatem kanon Pisma Świętego. Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do zbioru ksiąg świętych. Pełna ich liczba została nazwana kanonem Pisma Świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu, 45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentację liczy się razem, i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Stary Testament, Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, dwie Księgi Samuela, dwie Księgi Królewskie, dwie Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Nechemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, dwie Księgi Machabejskie, Księga Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Księga Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Ageusza, Zachariasza, Malachiasza. To księgi Starego Testamentu. Nowy Testament. Ewangelie według świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza, świętego Jana, Dzieje apostolskie, listy świętego Pawła, do Rzymian, dwa listy do Koryntian, do Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, dwa listy do Tesaloniczan, dwa listy do Tymoteusza, ponadto do Tytusa, Filemona, list do Hebrajczyków, list świętego Jakuba, dwa listy świętego Piotra, trzy listy świętego Jana, listy świętego Judy i Apokalipsa. Kanon Pisma Świętego. Stary Testament. Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma Świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane. Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające, świadczą o boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich wzniosłe pouczenia o Bogu, nadto zbawienna mądrość dotycząca ludzkiego życia oraz prawdziwe skarby modlitwy, w których wreszcie ukryta jest tajemnica naszego zbawienia. Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe Słowo Boże. Kościół zawsze zdecydowanie przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził do jego przedawnienia. Tak zwany marcjonizm. Kanon Pisma Świętego, teraz Nowy Testament. Słowo Boga, które jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpełniej ujawnia siebie i swoją potęgę w pismach Nowego Testamentu. Pisma te przekazują nam ostateczną prawdę objawienia Bożego. Ich centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Jego czyny, nauczanie, męka i uwielbienie, jak również początki Jego Kościoła pod działaniem Ducha Świętego. Ewangelie są sercem całego Pisma Świętego, ponieważ stanowią główne świadectwo o życiu i nauczaniu wcielonego Słowa naszego Zbawiciela. W formowaniu Ewangelii można wyróżnić trzy etapy. pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy, życie, nauczanie Jezusa, drugi, tradycja ustna, trzeci etap, spisanie Ewangelii. Pierwszy etap formowania Ewangelii, życie, nauczanie Jezusa. Kościół stanowczo utrzymuje, że cztery Ewangelie, których historyczność bez wahania stwierdza, podają wiernie to, co Jezus, Syn Boży, żyjąc wśród ludzi dla wiecznego ich zbawienia, rzeczywiście uczynił i czego uczył aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. Drugi etap formowania Ewangelii – tradycja ustna. Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana to, co On powiedział i czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym zrozumieniu, którym cieszyli się pouczeni chwalebnymi wydarzeniami życia Jezusa oraz światłem ducha prawdy oświeceń. I trzeci etap formowania Ewangelii – spisanie Ewangelii. Autorzy święci spisali cztery Ewangelie, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazywanych ustnie oraz albo już na piśmie, niektóre podając syntetycznie albo wyjaśniając stosownie do sytuacji kościołów. Zachowali też formę przepowiadania, zawsze jednak w taki sposób, aby podzielić się z nami prawdziwymi, szczerymi wiadomościami o Jezusie. A zatem trzy etapy formowania się Ewangelii. Życie i nauczanie Jezusa, tradycja ustna, spisanie Ewangelii. Ewangelia w poczwórnej formie zajmuje w Kościele wyjątkowe miejsce. Świadczy o tym cześć, jaką otacza ją liturgia i nie dający się porównać wpływ, jaki zawsze wywierała na świętych. Święta Cezaria Mutrza. Nie ma takiej nauki, która byłaby większa, lepsza, cenniejsza czy wspanialsza niż czytanie Ewangelii. Rozważajcie, zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel Jezus Chrystus nauczał przez swoje słowa i co wypełniał przez swoje czyny. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii. W niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, sensy ukryte i tajemnicze. Jedność Starego i Nowego Testamentu. Przypomnę kanon Pisma Świętego. Tematem dzisiejszej katechezy były księgi Starego Testamentu, Nowego Testamentu, krótkie przybliżenie, czym jest Stary Testament, czym jest Nowy Testament, jak formowały się Ewangelie, a teraz prawda związana z jednością Starego i Nowego Testamentu. Kościół już w czasach apostolskich, a potem wytrwale w swojej tradycji wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch testamentach, za pośrednictwem typologii. Rozpoznaje ona w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w osobie swego wcielonego Syna. Chrześcijanie czytają więc Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Ta lektura typologiczna ukazuje niewyczerpaną treść Starego Testamentu. Nie pozwala ona zapomnieć, że Stary Testament zachowuje własną wartość objawienia potwierdzonego przez samego naszego Pana. Zresztą także Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła to nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska. Według starożytnego powiedzenia Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Z łaciny brzmi to następująco. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Typologia oznacza dynamizm zmierzający do wypełnienia planu Bożego, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. 1 Koryntian, świętego Pawła Apostoła, werset 28, 15 rozdziału. Tak więc na przykład powołanie patriarchów i wyjście z Egiptu nie tracą własnej wartości w planie Bożym, ponieważ są równocześnie jego pośrednimi etapami. Kanon Pisma Świętego, teraz Pismo Święte w życiu Kościoła. Tak wielka w Słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że staje się ono dla Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego. Sobór Watykański II, Konstytucja Dei Verbum, rozdział 21. Wierni Chrystusowi powinni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego. Nauczanie Soboru Watykańskiego II we wspomnianej wcześniej Konstytucji Dei Verbum. Niech studium Ksiąg Świętych, to również ten sam dokument, ta sama konstytucja, niech studium Ksiąg Świętych stanie się niejaką duszą świętej teologii. Tym samym słowem Pisma skutecznie żywi się oraz święcie umacnia także posługa słowa, to jest kaznodziejstwo, nadto katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna powinna zajmować naczelne miejsce. Jeszcze jeden fragment z nauczania Vaticanum Secundum Soboru Watykańskiego II z Konstytucji Dei Verbum, również w nawiązaniu do świętego Hieronima. Kościół szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pism Bożych osiągali najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Kanon Pisma Świętego, Pismo Święte w życiu Kościoła, to nasza refleksja nad Pismem Świętym, gdy rozważaliśmy takie prawdy jak Chrystus, jedyne słowo Pisma Świętego, natchnienie i prawda Pisma Świętego, Duch Święty interpretatorem Pisma Świętego. Gdy rozważamy dziś kanon Pisma Świętego i Pismo Święte w życiu Kościoła, podsumujmy. Omni scripta divina unus liber est et hic unus liber est Christus, quia omni scriptura divina de Christo loquitur et omnis scriptura divina in Christo impletur. Całe Pismo Święte jest jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus, ponieważ całe Pismo Święte mówi o Chrystusie i całe Pismo Święte wypełnia się w Chrystusie. Pismo Święte zawiera Słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, jest prawdziwie Słowem Bożym. Bóg jest autorem Pisma Świętego, inspirującym jego ludzkich autorów. On działa w nich i przez nich. W ten sposób zapewnia nas, że ich pisma bezbłędnie nauczają prawdy zbawczej. Interpretacja pism natchnionych powinna przede wszystkim zwracać uwagę na to, co Bóg przez świętych autorów chciał objawić dla naszego zbawienia. To, co pochodzi od Ducha, jest w pełni rozumiane tylko przez działanie Ducha. Kościół przyjmuje i czci jako natchnione Księgi Starego Testamentu w liczbie 46 i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie zajmują centralne miejsce, ponieważ ich ośrodkiem jest Jezus Chrystus. I pamiętamy te trzy etapy formowania się Ewangelii, życie i nauczanie Jezusa, tradycja ustna, spisanie Ewangelii. Jedność obu testamentów wynika z jedności zamysłu Boga i Jego objawienia. Stary Testament przygotowuje nowy, a nowy wypełnia stary. Stary i Nowy Testament wyjaśniają się wzajemnie. Obydwa są prawdziwym Słowem Bożym. Kościół otaczał zawsze czcią Boże Pisma, podobnie jak i samo Ciało Pańskie. Pismo Święte i Ciało Pańskie karmią całe życie chrześcijańskie i kierują nim. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce, powie autor starotestamentalnego psalmu 119.